Mateusza 5 rozdział od 3 wersetu. A powiedziałem jakiego? 13. Od 3 wersetu do 12. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy, albo też inaczej, ubodzy w duchu, gdyż ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni i spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. I dziś skupiamy się na miłosiernych, tak? Szczęśliwi, miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Więc tydzień temu mówiłem o spragnionych i głodnych sprawiedliwości i zobaczyliśmy, co to znaczy. Co to znaczy być głodnym i spragnionym sprawiedliwości. A to znaczy, oznacza głębokie pragnienie do czynienia tego, co jest właściwe i słuszne przed Bogiem. Co z kolei powoduje, że poddajemy się woli Ojca, pytając: co chcesz, abym uczynił? Jaka jest twoja wola, Ojcze? Więc być głodnym i spragnionym sprawiedliwości to przede wszystkim bycie osobą, która zatrzymuje się po to, żeby najpierw posłuchać, co Ojciec ma do powiedzenia, jaka jest jego wola, a potem, żeby to wykonać w swoim życiu. I to z kolei prowadzi nas do Chrystusa, który jest Bożym Synem. Bożą wolą jest, abyśmy Jego słuchali, więc bycie głodnym i spragnionym sprawiedliwości sprowadza się do poddania się Chrystusowi, do słuchania Jego nauki, Jego przykazań, Jego słowa i wykonywania tego wszystkiego, co Jezus nakazał. I dziś przechodzimy do miłosiernych, więc zobaczmy, czego możemy się z tego błogosławieństwa nauczyć, jak je rozumieć, co to znaczy być miłosiernym. Więc pierwsza rzecz, no Jezus jest miłosierny. Ci, którzy poznali Jezusa, wiedzą, doświadczyli Jego miłosierdzia. To jest dla nich oczywiste, ale spróbujmy to pokazać na podstawie pism. Więc to, o czym mówi tu Jezus, no musi odnosić się bezpośrednio i do Niego. Jezus jest Królem w Królestwie Niebios, więc generalnie te błogosławieństwa opisują nam charakter, czy też naturę Bożego Syna, a przez to pokazują nam charakter, czy też naturę samego Boga. Więc Jezus też musi być miłosierny. Ale czy jest? Czy faktycznie możemy powiedzieć o Jezusie, że jest miłosierny? Otóż w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale Pan Jezus angażuje się w rozmowę ze znawcą prawa mojżeszowego na temat odziedziczenia życia wiecznego. Znawca prawa zadaje pytanie, jak mogę odziedziczyć życie wieczne? I Jezus jakby prowokuje tego znawcę prawa, żeby zaczął myśleć i kieruje go do Tory, do Mojżesza. I znawca prawa zgodnie z nauką prawa mojżeszowego cytuje dwa przykazania miłości. Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Więc Pan Jezus zachęca tego znawcę prawa do tego, aby tak właśnie postępował, a będzie miał życie wieczne. Ale znawca prawa pyta wtedy Jezusa, no ale kto jest moim bliźnim? On wie, że nie jest w stanie tego wypełnić, więc szuka jakiejś wymówki, prawda? Że czegoś, czym mógłby usprawiedliwić swoje działanie, bo on tego nie robi. Więc kto jest moim bliźnim? I wtedy Jezus opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ta przypowieść mówi o pewnym człowieku, który szedł z Jerozolimy do Jerycha i został napadnięty przez zbójców, ograbiony i pobity tak, że był blisko śmierci. I tą drogą przechodził kapłan i zobaczył tego nieszczęśnika i co z tym zrobił, co z nim zrobił? Przeszedł jak gdyby nigdy nic na drugą stronę drogi i poszedł dalej. Podobnie zachował się Lewita, który też szedł tą drogą. Natomiast pewien Samarytanin, który też podróżował tą drogą, zlitował się nad tym umierającym człowiekiem, czy bliskim śmierci człowiekiem, okazał mu miłosierdzie, zatroszczył się o niego, opatrzył jego rany, wsadził na swoje zwierzę i zaprowadził go do gospody i tam się nim opiekował. I Jezus na końcu zadał pytanie temu znawcy prawa, który z tych trzech ludzi okazał się bliźnim temu obrabowanemu i bliskiemu śmierci człowiekowi. I znawca prawa, bez większego problemu, odpowiedział, że ten człowiek, który się nad nim zlitował, który okazał mu miłosierdzie, ten jest bliźnim. Tak? Więc generalnie przez tę przypowieść widzimy, na czym polega miłosierdzie. I w związku z tym należy zapytać, czy Jezus jest taką osobą, jest takim miłosiernym Samarytaninem wobec innych. Czy Jezus jest osobą, która się lituje? Więc przejdźmy do 10 rozdziału Ewangelii Jana i przeczytajmy, co Jezus powiedział o sobie od 14 wersetu. I Pan Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce, one też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca. I za owce oddaję własne życie. Mam też inne owce, nienależące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. Ojciec dlatego mnie kocha, że ja oddaję swoje życie, by następnie je odzyskać. Nikt nie odbiera mi życia, oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Więc Jezus w tym fragmencie mówi, że jest dobrym pasterzem. Jest dobrym pasterzem, który oddaje swoje życie za owce, które do Niego należą. I oddaje to życie, aby przyprowadzić owce, które też nie należą do Niego w tej chwili, ale znaczy, które należą do Niego, ale nie są jeszcze w tej zagrodzie Bożej. Jezus mówi, że życia mu nikt nie odbiera. On daje je dobrowolnie, świadomie. I ta śmierć jest konieczna, jest niezbędna, aby wszystkie owce, które są jego, znalazły się jako jedno stado w tej Bożej zagrodzie. Więc owce potrzebują śmierci Jezusa, tak jak ten obrabowany i umierający człowiek potrzebował pomocy i którą otrzymał od miłosiernego Samarytanina. Więc śmierć Jezusa jest ogromnym, przecież jest wyrazem ogromnego miłosierdzia. Jezus nie robi tego dla samego siebie. On robi to dla innych. On daje życie dla innych. Dla grzeszników, którzy z powodu grzechu są oddzieleni od Boga. Więc Chrystus robi to dla tych, którzy są przez grzech w takim samym stanie. W stanie bliskim śmierci, można powiedzieć, w jakim znalazł się ten biedny człowiek, który został napadnięty, pobity, ograbiony. Więc to wszystko, co Chrystus uczynił od samego początku, od wcielenia, po śmierć na krzyżu, aż po wniebowstąpienie i Jego powtórne przyjście, to wszystko jest jednym wielkim wyrazem miłosierdzia Bożego Syna, jakie nam okazał. Więc zdecydowanie możemy powiedzieć, że Jezus jest miłosierny. Jego krzyż, Jego ofiara, to, że dobrowolnie oddał swoje życie na okup za wielu, to, że dobrowolnie oddał swoje życie, żeby wielu usprawiedliwić, to nam pokazuje, że On jest miłosierny. Bo ci, za których umarł, za nas, między innymi, nie zasługiwaliśmy na to. Nie zasługiwaliśmy w żaden sposób. Druga kwestia. Miłosierdzie, które wynika z otrzymanego miłosierdzia. Jeśli byśmy wzięli ten werset szczęśliwi z miłosierdzia, albo oni miłosierdzia dostąpią, to i wyrwali go z kontekstu, to do czego byśmy doszli? Jakie wnioski byśmy wyciągnęli z tego wersetu, oddzielając go od kontekstu? No, gdybyśmy tak zrobili, to prawdopodobnie byśmy doszli do wniosku, że jeśli ktoś chce w przyszłości doświadczyć miłosierdzia od Boga, to musi teraz okazywać miłosierdzie innym. Na takiej zasadzie, że jest takie hasło popularne, że dobro powraca. Tak? Jak my okazujemy dobro innym, to dobro kiedyś do nas wróci i też będziemy właśnie doświadczać tego dobra ze strony innych, tak jak my okazujemy to dobro innym. Czyli jeśli chcesz w przyszłości doświadczyć miłosierdzia od Boga, no to w jakiś sposób musisz zapracować na to dziś, najprościej mówiąc. Ale czy na miłosierdzie można zapracować? No, jeśli na coś pracujemy, to ta rzecz staje się czymś, co się nam należy. Tak? Jeżeli ja pracuję dla kogoś i ktoś mi coś obiecał za tą pracę, to jak wykonam swoją pracę, to mi się to należy. To nie jest miłosierdzie, że pracodawca mi zapłaci. Tak? Jak mi nie zapłaci za moją pracę, to ja mogę się udać do sądu pracy i przez sąd wyegzekwować. Czy mogę dochodzić sprawiedliwości, tak? Bo mi się należy. Należy to, na co zapracowałem. Więc kiedy pracujemy na coś, to się staje naszą należnością. I tutaj już nie możemy mówić o miłosierdziu ze strony kogoś, raczej możemy mówić wyłącznie o sprawiedliwości. Więc taki wniosek jest zły, że ja teraz muszę coś zacząć robić, żeby w przyszłości otrzymać miłosierdzie ze strony Boga. Tak to nie działa. Jest to wyrwane z kontekstu. Oczywiście to nie jest zachęta do tego, żeby nie być miłosiernym. Tak, wręcz odwrotnie. Zachęcam jak najbardziej do tego, żeby jak najbardziej być, że jak najwięcej okazywać tego miłosierdzia, bo dzisiaj tego potrzebujemy. Wystarczy na drogach popatrzeć, co się dzieje, ile tam trąbienia, wyzywania i tak dalej. Tak, więc tego miłosierdzia potrzebujemy bardzo dużo. Szczególnie dzisiaj. Dlatego trzeba to rozpatrywać, to co Pan Jezus powiedział, to miłosierdzie, w kontekście, w jakim ono się pojawia. I ten kontekst nadaje nam znaczenie tego miłosierdzia. A kontekstem jest bycie głodnym i spragnionym sprawiedliwości. To jest ten najbliższy kontekst. Ale i te wcześniejsze błogosławieństwa są też kontekstem. I generalnie, jak powiedziałem, bycie głodnym i spragnionym sprawiedliwości to gotowość, chęć, pragnienie, dążenie do słuchania i wykonywania wszystkiego, co Jezus nakazuje, czego Jezus uczy. I człowiek głodny i spragniony sprawiedliwości, nie może żyć w inny sposób, jak stając się naśladowcą Jezusa, jak stosując się do Jego słowa, do Jego nauczania. I w tym kontekście pojawia się kwestia bycia miłosiernym. Człowiek, który jest głodny i spragniony sprawiedliwości, będzie też miłosierny. Dlaczego? Ponieważ nauka Chrystusa, wszystko, czego nauczał, wszystko, co nakazał, można sprowadzić w zasadzie do jednego przykazania. Pewnie się domyślacie jakiego. Tak? Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34 werset. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Więc Chrystus wzywa wszystkich swoich uczniów, swoich naśladowców, aby wzajemnie się kochali. I za wzór stawia co? Swoją miłość do uczniów. A jak Jezus ukochał swoich uczniów? Okazując im swoje ogromne miłosierdzie poprzez krzyż, poprzez swoją śmierć, jako sprawiedliwego w miejsce niesprawiedliwych, nieprawych. Dlatego człowiek kochający innych będzie po prostu miłosierny dla innych. Dla uczniów Chrystusa, dla braci i sióstr w Chrystusie przede wszystkim, ale będzie też miłosierny dla innych, dla innych ludzi, dla tych też, którzy nie są uczniami Chrystusa, którzy nie są braćmi, siostrami w Panu, a którzy są być może prześladowcami uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Więc to przykazanie miłości, jakie Chrystus dał swoim naśladowcom, jest przykazaniem miłości, a miłość to też i miłosierdzie. Tak? Miłość to też okazywanie miłosierdzia. Ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotny detal. Chrystus nakazuje swoim uczniom, aby się wzajemnie miłowali. W tym przykazaniu powołuje się na swoją własną miłość. To znaczy, że Jego miłość, Jego miłosierdzie jest, można powiedzieć, pierwotne. A nasza miłość i miłosierdzie są tutaj jako drugie, jako wtórne, jako skutek, a nie przyczyna. Jego miłość jest przyczyną, a nasza miłość, nasze miłosierdzie jest skutkiem. Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale napisał tak. Drodzy, kochajmy się nawzajem. Gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidacznia się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłaganą za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. I dalej w 19 wersecie Jan mówi, nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Więc Jan mówi nam, że bycie miłosiernym jest owocem narodzenia z Boga. A to znaczy, że bycie miłosiernym wynika z bycia ubogim w duchu. Oczywiście to Jan mówi o miłości, ale miłosierdzie jest elementem tej miłości. No nie można kochać kogoś, nie będąc miłosiernym wobec tej osoby. A to oznacza, że, no, że bycie miłosiernym wynika z tego, co zrobił Chrystus dla mnie, czy też Bóg w Chrystusie zrobił dla mnie na początku. To, że otrzymałem miłosierdzie i to miłosierdzie sprawiło, że stałem się wolny i uzdolniony do tego, żeby okazywać miłosierdzie innym. Ta nowa natura, jaką otrzymałem od Ducha Świętego, kiedy uwierzyłem w Chrystusa, sprawia, że jestem miłosierny. Więc jakby miłosierdzie, najpierw muszę przyjąć miłosierdzie od Boga, żeby móc to miłosierdzie okazywać innym, sposób, który jest zgodny z zamysłem Boga. Tak? Jako wyraz wdzięczności, jako wyraz uwielbienia dla Boga. Więc tutaj jest mowa właśnie o miłosierdziu, które wynika z otrzymanego miłosierdzia, a nie miłosierdzia po to, żeby otrzymać miłosierdzie. I trzecia rzecz, ostatnia. Proszę bardzo sobie siąść. Zapraszam. Obietnica dostąpienia miłosierdzia. No o co chodzi z tą obietnicą, tak? Pan Jezus mówi, że szczęśliwi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. O co tutaj chodzi? Każdy narodzony na nowo wie, że doświadczył ogromnego miłosierdzia, kiedy zaufał Chrystusowi. Przebaczono mu grzech, przyłączono do Bożej rodziny, obdarzono dziedzictwem wiecznym w niebie. Dlatego każdy ubogi w duchu będzie utożsamiał się z apostołem Pawłem, który napisał o sobie. pierwszym liście do Tymoteusza 1. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby. Mnie, kiedyś bluźniercem, prześladowcem i gnębiciela, a jednak dostąpiłem miłosierdzia. Działałem bowiem bez zrozumienia, postępowałem w niewierze. Więc apostoł Paweł doświadczył miłosierdzia, tak? Zapraszam. Od Chrystusa. Ale więc o jakim miłosierdziu tutaj jest w tej obietnicy mowa? Czy jest jakieś inne miłosierdzie obiecane? No, ubogi w duchu już doświadczył tego miłosierdzia, to już wiemy, ale nie doświadczył go w całej pełni. Doświadczył go trochę, tak? Natomiast pełnia tej obietnicy jest zarezerwowana na czas przyszły. Na jaki czas? Znowu apostoł Paweł daje nam odpowiedź. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyforosa, ponieważ często mnie pokrzepiał. Nie wstydził się mnie jako więźnia. Przeciwnie, gdy przybył do Rzymu, szukał mnie usilnie i znalazł. Niech Pan okaże mu swe miłosierdzie w tym dniu. A ile usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej. Więc Onezyforos okazywał Pawłowi wielokrotnie ogromne miłosierdzie i dlatego Paweł pragnie, aby Pan okazał miłosierdzie Onezyforosowi, jak i całemu jego domowi. A w wersecie 18 mówi o okazaniu miłosierdzia przez Pana w tym dniu. W jakim dniu? Określenie ten dzień zwykle odnosi się do dnia Pana. Odnosi się do dnia, kiedy Pan powróci, aby pochwycić, aby zabrać swój Kościół, swoją ulubienicę i aby osądzić cały świat żywych i umarłych. Czyli odnosi się do dnia sądu ostatecznego. W tym dniu Pan okaże miłosierdzie. Jeśli chodzi o ten dzień, to Pan Jezus mówi nam o tym dniu. Mówi nam o sądzie ostatecznym. Mówi nam, co się wydarzy tego dnia. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza. W 25 rozdziale. Więc przeczytajmy fragment tego, co Pan Jezus powiedział na temat dnia sądu ostatecznego. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym, przybyszym, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym, lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. I w wersecie 46 Pan Jezus mówi: sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. Więc co nam ten fragment pokazuje? No pokazuje nam dwie grupy ludzi. Jedna grupa określona jako owce, a druga jako kozły. I Pan Jezus mówi, że owce, te po prawicy, one wkroczą w życie wieczne. Owce odziedziczą królestwo przygotowane dla nich od stworzenia świata, natomiast ta grupa, która jest określona jako kozły, nie odziedziczy, nie wejdzie, nie wkroczy w życie wieczne, tylko pójdzie na zatracenie. Ale kiedy owce staną przed Chrystusem, przed Królem, przed Jego tronem, to co się wydarzy? No Chrystus wyróżni owce. Chrystus wypunktuje, można powiedzieć, każdy, nawet ten najmniejszy czyn czy akt miłosierdzia, jaki został uczyniony względem innych owiec, względem braci i sióstr Panu. Nic przed Jezusem się nie ukryje. I za każdy ten czyn, ten miłosierny czyn, owce będą uhonorowane przez Chrystusa. Jak? No właśnie poprzez to, że wkroczą w życie wieczne, że wkroczą czy wejdą do Bożej chwały, obejmą to dziedzictwo, które zostało przygotowane dla nich przed założeniem świata. Kozły tego nie doświadczą, nie dostąpią. Dlatego miłosierni są szczęśliwymi. Można im pogratulować, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. I to będzie w Jego dniu, w dniu Pana, w dniu, kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Więc widzimy bardzo wyraźnie, że Pan Jezus Chrystus jest miłosierny. Jego miłosierdzie widzimy we wszystkim, czego dokonał. Jego miłosierdzie jest powiązane z ogromną miłością, jaką Pan Jezus darzy swoje owce. Dlatego oczywiste jest, że obywatel Królestwa Niebios, czyli Królestwa, w którym panuje Chrystus, też musi być miłosierny. Bóg jest miłosierny. Słowo Boże bardzo często nam to pokazuje, szczególnie w psalmach to widać, kiedy psalmista powołuje się na Boże miłosierdzie. Dlatego ubodzy w duchu, czyli ci, którzy narodzili się z Boga przez to, że zaufali Chrystusowi, no mają w swoim, można powiedzieć, duchowym DNA miłosierdzie. A jeżeli nie mają tego miłosierdzia, to nie jest to DNA pochodzące od Ducha Bożego, od Boga. To błogosławieństwo, myślę, pokazuje nam bardzo wyraźnie, jaka powinna być nasza postawa względem innych ludzi. Czy możemy okazać miłosierdzie Bogu albo aniołom? No nie, nie możemy. To my potrzebujemy miłosierdzia od Boga. Aniołom nie możemy okazać miłosierdzia, ponieważ to są istoty duchowe. Więc komu możemy okazać miłosierdzie? No generalnie innym ludziom. Przede wszystkim naszym braciom i siostrom w Panu. Mamy okazywać miłosierdzie tym, z którymi jesteśmy członkami lokalnego Kościoła, ciała Pana Jezusa Chrystusa. Mamy też okazywać miłosierdzie tym braciom i siostrom, którzy są dalej niż nasza placówka, w innych miejscach. Bliżej i dalej, ale mamy okazywać miłosierdzie. Ale też mamy okazywać miłosierdzie tym, którzy nie są wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. Mamy okazywać miłosierdzie nawet tym, którzy są przeciwni Chrystusowi, którzy prześladują Jego Kościół. Pan Jezus nas do tego wzywa i pokazuje, że On właśnie tak postępował. Kiedy Jego krzyżowali, wyśmiewali, to Jezus na krzyżu wołał: Panie, przebacz im, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc ci, którzy są naśladowcami Chrystusa, też muszą naśladować właśnie Chrystusa w Jego miłosierdziu. I w miłosierdziu nie ma znaczenia kolor skóry, płeć, wiek, stan posiadania, wykształcenie i tak dalej. To nie ma znaczenia, to wszystko, co dla wielu ludzi dzisiaj ma znaczenie. Dlaczego? Bo miłosierdzie powiązane jest z miłością. Jeśli jesteś miłosierny lub miłosierna, to z jakiego powodu? Jaka jest przyczyna tego? Jedyna dobra odpowiedź jest taka, że, znaczy taka, co przed Bogiem ma znaczenie, tak? Jest taka, że jestem miłosierny, ponieważ Bóg w Chrystusie okazał mi najpierw ogromne miłosierdzie. Jestem przez to dłużnikiem Chrystusa. A przez to jestem dłużnikiem wszystkich ludzi. Ten ogrom miłosierdzia okazany mi w Chrystusie sprawia, że nie mogę nie być miłosiernym. Jest to wyraz mojej wdzięczności dla Boga i Chrystusa, który poświęcił dla mnie tak wiele, który umarł w moje miejsce, który oddał swoje życie, żeby mnie pojednać z Ojcem. Więc to miłosierdzie okazane mi w Chrystusie, czy przez Chrystusa, powoduje, czy uwalnia mnie i uzdalnia mnie do tego, żebym okazywał miłosierdzie innym. I jakby, i to jest moja motywacja, tak? To jest moje pragnienie, żeby być miłosiernym, ponieważ Chrystus jest miłosierny, ponieważ Chrystus okazał mi miłosierdzie. Więc bycie głodnym i spragnionym sprawiedliwości prowadzi do czynienia tego, co jest słuszne i właściwe przed Bogiem, a to z kolei oznacza bycie miłosiernym. Miłosierdzie jest słuszne i właściwe przed Bogiem, który sam jest miłosierny i pokazał nam ogrom tego miłosierdzia właśnie na Golgocie. A nawet najpierw w Betlejem, kiedy narodził się Chrystus, a potem właśnie na Golgocie, kiedy Chrystus oddał swoje życie, ale też pokazuje nam przez to, że Chrystus zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zasiadł na tronie w niebie i tam stawia się za swoim kościołem, za swoim ciałem. I to jest znowu wyraz Jego ogromnego miłosierdzia. Czy jesteś miłosierny? Według tej definicji biblijnej. Amen. Pomódlmy się.